W Radiu Łódź czas na wieczorną rekonstrukcję historyczną. Będziemy mierzyć się z taką chyba najciekawszą formą historii, z jaką mamy do czynienia, chociaż może się pokłócimy, to zaraz zobaczymy. W każdym razie pretekstem jest ukazanie się książki profesor Jolanty Daszyńskiej, Rekonstrukcja historyczna, wybrane refleksje własne, czyli będzie refleksyjnie, jak sądzę. Jest z nami autorka książki, czyli profesor Jolanta Daszyńska z Uniwersytetu Łódzkiego, historyk.
Dobry wieczór.
Jest z nami rekonstruktor historyczny, dziennikarz Radia Ziemi Wieruńskiej, Grzegorz Nowak.
Dzień dobry, dobry wieczór.
I jest adwokat, który w wolnej chwili zajmuje się rycerzem.
Tak, jestem rycerzem też.
Michał Wojtysiak.
Tak. Dzień dobry i dobry wieczór.
Jakoś się dzisiaj nie przebraliśmy, bo myśmy się kilka lat temu spotkali i wszyscy byli przebrani.
Dziewięć lat temu,
jak ten czas leci.
Facebook przypomina takie
Mało się zmieniliśmy, ale ładne zdjęcia wyszły.
Naprawdę. Ładne zdjęcia,
powtórzymy.
No właśnie. Właśnie,
ale chyba trzeba będzie... zrobimy, będzie okrągła.
Tak. No ale ja mam nadzieję, że wtedy przyjdziecie przebrani, no bo dzisiaj
też.
To jest pełne rozczarowanie.
Dzisiaj jest karnawał, przebraliśmy się za osoby cywilne. No. Na przykład w Bractwie Rycerskim jest dzisiaj spotkanie karnawałowe. Zakaz jest przebierania się za rycerzy. Wszyscy mogą się przebrać za cokolwiek innego, ale za rycerza to się nie przebiera. No,
więc czyli powiedzmy. Michale, dotrzymujesz tej tradycji.
Oczywiście tak, ale mam wikinga na sobie, a Grzegorz jest w ubraniu...
Kawałek munduru takiego współczesnego, naszego służbowego, kaniowskiego, że tak powiem.
Ośrodek wypoczynkowy.
To takie historie ze Strońska, można powiedzieć.
Nie no, strzelcy kaniowcy, jest napisane.
Ale pani redaktor, chodzi tutaj o
ten ja widzę po prostu od drugiej strony. Być może, że z tamtej strony było napisane strzelcy kaniowcy.
Jak każdy dziennikarz, drugie dno.
Jest właśnie drugie dno i druga strona jeszcze też przy okazji. Pani profesor, może zacznę od pytania do pani. Spróbujmy sobie przypomnieć, czy jaka była różnica między rekonstrukcją a inscenizacją.
Bardzo podstawowa, dlatego że rekonstrukcja jest pojęciem bardzo ogólnym, a inscenizacja jest elementem tejże właśnie rekonstrukcji. Z tym, że od razu powiem, że jeżeli cofniemy się historycznie, gdy to zjawisko rekonstrukcji weszło do Polski, a weszło na początku lat 2000, to wtedy o wszystkim, co się działo...
Nie zgodzę z panem profesor.
Nie no, turnieje rycerskie były wcześniej, ale to nie była rekonstrukcja.
To nie do końca.
No dobrze.
To dajmy szansę najpierw pani profesor.
One nie były wtedy uznawane jako rekonstrukcja, tylko mówiło się, są turnieje rycerskie, jakieś pokazy rycerskie. I tutaj rycerze rzeczywiście byli w czasach wcześniejszych, słusznie minionych i nikt im za to głowy nie urywał, bo etos rycerza był zawsze fantastycznie promowany przez literaturę, przez filmy, przez sztukę i to było niezagrażające nikomu, ale o rekonstrukcji nikt nie wiedział wtedy. Rekonstrukcja jednak uprze się tutaj, panie mecenasie, weszła w życie na początku 2000 lat do nas taką pełną parą i z wieloma warstwami działań, chociaż na samym początku, kiedy wchodziła, o wszystkim, co się na żywo przedstawiało, co się przypominało, jakieś wydarzenie z historii, za pomocą artefaktów i przez ludzi, którzy byli w strojach czy też mundurach z danej epoki, to w tym wszystkim mówiło się rekonstrukcja historyczna. I po czasie okazuje się, że ta nazwa jest nieadekwatna do tego konkretnego na przykład wydarzenia przypominanego, jakim jest bitwa czy potyczka. I tutaj w tym momencie możemy mówić, jeżeli przypominamy dawną bitwę, to mówimy o inscenizacji historycznej albo widowisku historycznym. Natomiast rekonstrukcję możemy mieć umundurowania, stroju, wnętrza, pojazdu, etc. Także rekonstruować możemy, dlatego że rekonstruuje się dokładnie, bardzo wiernie i niemal w 100%. Natomiast bitwy nie możemy odwzorować w 100% jej wiarygodności.
Mecenas Michał Wojtysiak. W czym jest problem?
Znaczy, pani profesor generalnie bardzo dobrze to wszystko podsumowała. I zresztą myślę, że wszystko jest w książce. Ja akurat zajmuję się, znaczy można powiedzieć właśnie, teraz się mówi, zajmuję się rekonstrukcją historyczną. to teraz może rzeczywiście tak. Natomiast rzeczywiście to, co się działo 30 lat temu, czyli 92, 93 rok, to była w naszym środowisku, to czasami jest taka epoka nazywana epoką baśni i mitów. Ale już, ja już nie mówię o panu Zygmuncie Kwiatkowskim, który robił tak zwane turnieje. To pan, jak to pani profesor to właśnie bardzo dobrze określiła. Były to turnieje rycerskie robione na modę.
Turnieje czyli taka luźna wizja.
Tak, taka luźna wizja. Niby XVI-wieczna, XV-wieczna, a tak naprawdę, żeby zaprosić kolegów i żeby to wszystko wyglądało. Ale nie można Zygmuntowi Kwiatkowskiemu odmówić, że te imprezy były na Zamku Golubskim i były to duże imprezy, jak na tamte czasy. Natomiast lata 92-93 to dosyć duża, akcja związana z powstaniem Bractwa Rycerskiego na Zamku Gniewskim i próbą odbudowy zamku. Jakby ze względu na źródła, tak, to można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ruch rycerski w Polsce, to jest to miejsce, gdzie wszystko się zaczęło, albo duży wątek się zaczął.
Oni tam na kopie walczą.
Teraz tak. Natomiast wtedy, jak spotykaliśmy się tam i kasztelan Struczyński, czyli Jarosław Struczyński, dzisiejszy wielki mistrz, prawda, nasz kochany, z bitwy pod Grunwaldem, zaczynał tam jako dyrektor Domu Kultury odbudowywać zamek, no to oczywiście rycerz miał jeden hełm na przykład przerabiany z hełmu niemieckiego, tak zwaną saladę, albo na przykład ktoś się bardzo cieszył, że miał zrekonstruowaną łydkę od zbroi na przykład. I chodził w tej łydce, paradował w tym elemencie uzbrojenia, jakby chodził w tym na co dzień. Potem te czasy się zmieniły. I tutaj, bo zasygnalizowałem podczas dyskusji pewien mały sprzeciw względem pani profesor. Pani profesor, po podsumowaniu tego, ja może ten sprzeciw lekko cofnę, aczkolwiek mogę powiedzieć, że 99 rok, jeżeli chodzi o rekonstrukcję historyczną, to są działania w kapitule Rycerstwa Polskiego, czyli takiej jednej z najstarszych organizacji ogólnopolskich, skupiających w sobie grupy rekonstrukcyjne teraz, a wcześniej grupy rycerskie, można by było to nazwać, ale powstał tak zwany ruch, zwany ruchem dubletowym, a dublet to jest prawidłowa część stroju męskiego w XV wieku i w XIV wieku, gdzie z tunik i z różnych takich dziwnych wariacji na temat, jeżeli chodzi o ubrania, zaczęto zmuszać nas do tego, żebyśmy patrząc w ikonografię, zaczęli ubierać się tak jak wtedy. I właśnie niektórzy koledzy z tego ruchu dubletowego wymusili w pewnym sensie na rekonstruktorach, znaczy na rycerzach.
Inscenizatorach,
może tak, to byłoby lepsze. Wymusili dbałość o strój. I od tego się zaczęło. A rzeczywiście potem lata 2001-2002, na przykład turniej rycerski w Łęczycy, organizowany przez nasze bractwo, no to była taka już próba rekonstrukcji. Na przykład mieliśmy tam, tutaj można powiedzieć, że to była rekonstrukcja, organizowaliśmy tak zwany turniej Mele, albo turniej Buchurt na drewno, zgodnie z przekazami historycznymi. Były to turnieje oparte na spotkaniu się albo pojedynczych zawodników rycerzy, albo też grup walczących w grupie, znaczy masło maślane, grup walczących ze sobą, nie wiem, trójki, piątki, tak, którzy uzbrojeni w broń albo zatępioną, albo broń drewnianą, bili się ze sobą. W tej chwili na przykład mamy ewolucję z tego, co było w Łęczycy, no to powstała teraz rycerska kadra polska, czy teraz, przepraszam, 5 lat temu albo 6. Ludzie się tłuką w tej chwili sportowo. Natomiast w Łęczycy była to rekonstrukcja oparta na zapisach turniejowych z XIV wieku. Na przykład z turnieju Dużyskielina z wojny stuletniej. No ale to był 2001-2002 rok. Tak? Tak to by wyglądało.
I wcale się nie różnimy, dlatego że rzeczywiście rycerze mieli przygotowany grunt. I te początki rycerstwa były właśnie przepięknie widoczne na zamku w Golubiu Dobrzyniu. Latem to rzeczywiście ściągały tłumy ludzi, którzy byli zainteresowani, zachwyceni, bo to było kolorowe, to było barwne przy tej szarzyźnie, która była wcześniej w czasach PRL-u. Więc to naprawdę rzucało się w oczy i to pobudzało wyobraźnię. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o rekonstrukcję, no to ona, to całe zjawisko jednak, jeżeli chodzi o przypominanie innych epok historycznych, bo zaczęło się to od rycerstwa i tutaj chylę czoła, zawsze rycerze byli naprawdę bardzo dobrze przyjmowani i może nie byli rekonstruktorami wtedy, bo tak się nie nazywało, no ta nazwa też dopiero potem się przyjęła, ale robili coś pożytecznego, bo te historie przypominali. A im właśnie pan mecenas świetnie to powiedział, że im dalej w czasie trwania tego zjawiska, to wszyscy rekonstruktorzy byli bardziej dokładni, bo właśnie znali materiały, znali źródła.
Niezależnie od epoki historycznej, pani profesor. Tak. Niezależnie od epoki historycznej. Ja tutaj pozwolę sobie uzupełnić ten wasz dwugłos o taką kwestię, że ta dyskusja, czy rekonstrukcja, czy inscenizacja, to trwa już od samego początku, od tych lat 2000, o których wspominamy, ponieważ już wtedy na łamach periodyków takich popularno-naukowych, które zajmowały się tą tematyką, te pytania, czy to nazywać rekonstrukcją, czy jednak inscenizacją.
Czy odtwórstwem,
to się pojawiały. Ja tylko mogę tutaj jako czynny rekonstruktor, członek Stowarzyszenia Historycznego Strzelcy Kaniowscy, organizującego taką największą w sumie inscenizację w tej chwili na terenie województwa łódzkiego, a myślę, że można z czystym sumieniem powiedzieć, że jedną z największych w Polsce.
Czyli w Strońsku.
Tak, Strońsko-Beleń, tak. Możemy tutaj powiedzieć dokładnie o tej inscenizacji, to te wydarzenia, które są pokazywane przez rekonstruktorów, mimo na przykład naszych chęci pokazania jak najwierniejszego tego teatru działań wojennych, które się działy, ze względów chociażby logistycznych czy widowiskowych nie są możliwe do przeprowadzenia, ponieważ te walki na przykład, które trwały wtedy w 1939 roku, toczyły się na dużo większych odległościach i nie byłoby to sensu pokazywać tego zgromadzonej publiczności, która odwiedza to wydarzenie. Natomiast jedyne co to można powiedzieć, uzupełniając, że właśnie w ramach takiej inscenizacji pojawiają się elementy rekonstrukcji pojedynczych wydarzeń. Ja pamiętam tutaj, jak na przykład staraliśmy się oddać w momencie, kiedy no, w całej Polsce była taka znana historia z odnalezieniem Teofila Jurka. Oddawaliśmy właśnie podczas tej inscenizacji tą scenę jego momentu śmierci, jego walki, jego śmierci. Jeden z kolegów rekonstruktorów miał dokładnie napisaną całą rolę, którą miał odegrać właśnie w trakcie tej inscenizacji i staraliśmy się oddać. Także można powiedzieć, że te inscenizacje, które trwają właśnie od tych lat 2000 do chwili obecnej, no czasami to jest fantastyka, no, można powiedzieć, patrząc po tym świecie rekonstruktorskim, no, wynikająca z różnych potrzeb. Być może takie zapotrzebowanie jest widowni, która oczekuje, żeby pokazać po prostu coś ogólnie, bez jakichś szczegółów, w momencie, kiedy tak jak my staramy się oddać faktycznie realne walki na danym odcinku, no i tak musimy posługiwać się pewnymi uproszczeniami czy umownościami, no za wyjątkiem jakichś drobnych szczegółów, które można pokazać.
Ale ogólnie tak. Można mówić poważnie o historii poprzez rekonstrukcję. Bo historycy początkowo nie byli
bardzo poważni, nie byli pewni. W Polsce nawet mówimy bardzo patriotycznie, ale tutaj jeszcze chciałam bardzo, bardzo uzupełnić jedną rzecz. Mianowicie rekonstruktorzy teraz dojrzeli. I publiczność też dojrzała. Bo jeżeli pierwszy raz coś się robiło, to nikt nie wiedział dokładnie, na czym to będzie polegało i czy to w ogóle się spodoba, czy to chwyci. Następnym roku na przykład, w tym samym miejscu, ta inscenizacja już była wzbogacona o jakiś kolejny element.
Ale czy to w ogóle powinna być wytyczna dla rekonstruktorów, czy to chwyci, czy to się spodoba? No to ma być odtwarzanie historii.
A to
tak?
Nigdy nie wiadomo, jak ludzie przyjmą to nasze odtwarzanie. Bo mogą być bardzo sceptycznie nastawieni do różnych...
Bo rycerze zawsze będą barwni, piękni i wszyscy przyjdą popatrzeć, jak fantastycznie wyglądają.
Jak rycerze na przykład biją się tak, jak było pod Crécy czy pod Agincourt, no to będą uwaleni błockiem i będą wyglądali tak jak na filmie Król. Zresztą, no powiem tak, ja wielokrotnie, no, mamy ten problem, że na Grunwaldzie pada. I często pada wtedy, kiedy mamy próbę generalną, albo nawet pada, kiedy jest inscenizacja. Proszę państwa, jak mam rozpędzoną chorągiew łęczycką, która liczy tak 100 osób, ustawionych w czworobok, od razu dodam, że to są ludzie, którzy nie odbywali czynnej służby wojskowej. Też on tak jak ja. Natomiast staram się ich zmusztrować. No, między nami na sposób napoleoński, bo tam się nauczyłem musztry i prowadzenia musztry. Jak oni się w tym błocku mają rozpędzić w tych ciężkich zbrojach, no to powiem szczerze, jest problem. Mogę tutaj przy okazji dodać taki mały smaczek. Czytam teraz książkę pana profesora Dalbeka, Taktyka antyczna. Historia taktyki antycznej. Napisane dzieło, słuchajcie, w XIX wieku. Pierwsze wydanie 1870. I pan profesor analizuje, czy pod maratonem hoplici mogli zrobić szarże na 8 stadiów, czyli na 1,5 kilometra, czy też może mniej. Wobec tego przyporządkował to pułkowi pruskiemu, który w tym czasie robi pełną szarżę w pełnym uzbrojeniu, dodał, że Hoplita miał na sobie o 20 kg więcej i stwierdził, że możliwe było to, że Milicjades rozpędził tych swoich hoplitów w liczbie 5 tysięcy ludzi na tych Persów. No, góra do 125 metrów. Czyta się to radośnie, no bo facet zmarł w 1912 roku. Ale to jest też próba rekonstrukcji, nie? No to taka propozycja.
Czy można pokazywać to poważnie, czy rekonstrukcja jest poważnie? Właśnie, odpowiadając tutaj pani redaktor na to pytanie. Myślę, że tak, bo jadąc tutaj na naszą rozmowę, robiłem sobie takie małe resume naszych działań w Strońsku, właśnie w Strońsku w Beleniu i tego, co robimy jako strzelcy kaniowscy tutaj na terenie województwa łódzkiego. I tak powiem szczerze, wypadły nam 2 lata ze względu na pandemię, czy decyzję Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, kiedy to w kontrowersyjny sposób, tak delikatnie powiem, odwołano rekonstrukcję w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w momencie, kiedy to wydarzenie było najbardziej istotne dla mieszkańców tego regionu, ponieważ tam walczyły pułki złożone z żołnierzy tych miejscowości, które na terenie m.in. powiatu zduńsko-wolskiego leżą. W związku z tym, robiąc resume z tych pozostałych wydarzeń, które sobie tak przeprowadziliśmy od naszego ostatniego spotkania to 9 lat temu, można powiedzieć, że około 7 rekonstrukcji w Strońsku, licząc po kilkanaście tysięcy widowni osób, no to robi nam około 100 tysięcy ludzi, którzy przez ten okres czasu wzięli udział w tym wydarzeniu jako widzowie.
To jest bardzo dobry wynik.
I gdzie wielokrotnie można było rozmawiać z tymi osobami. Te osoby tam nie przyjeżdżają, dlatego że tam jest piknik, że tam jest jakieś wydarzenie kulturalne, że tam jest, nie wiem, koncert na przykład jakiejś znanej gwiazdy. Nie, ci ludzie przyjeżdżają tam tylko na rekonstrukcję, bo tam jest tylko rekonstrukcja plus pokazy wojska współczesnego bądź pokazy grup rekonstrukcyjnych. Tylko po to. To jest jedyny element, który tam jest organizowany w Beleniu i okazuje się, że takie wydarzenie potrafi ściągnąć kilkanaście tysięcy ludzi, którzy obserwują. Ten scenariusz jest co roku mniej więcej podobny, no bo odtwarzamy to, co się tam działo. Mimo wszystko przebija się to. I rozmawiając, patrząc po tym...
No dobrze, ale odtwarzacie historię, ale staracie się jednak, żeby było widowiskowo.
No tak, ale to nie tylko są te działania, które robimy na polu rekonstrukcji jako jedno wydarzenie, bo to są też rozmaitego rodzaju wystawy. To są rozmaitego rodzaju działania typu lekcje historii w szkołach, gdzie poszczególni nasi członkowie przez cały rok potrafią podjechać do, no oczywiście nie w czasie teraz pandemii, ale wcześniej były takie, przygotować wystawy, przygotować projekcje czy dla uczniów szkoły podstawowej, czy dla uczniów szkoły średniej, mówiąc o wyposażeniu, czy umundurowaniu żołnierza polskiego przy zbliżając te sylwetki żołnierskie, bardzo popularne w Łodzi w okresie międzywojennym, w tej chwili praktycznie nieistniejące. Czy też to jest kolejna forma działań, które prowadzimy, czyli stworzenie od podstaw Izby Pamięci tutaj w koszarach, byłych koszarach 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, a w tej chwili w siedzibie Uniwersytetu Medycznego, gdzie możemy faktycznie zaprosić każdego i pokazać, jak wyglądały te koszary wojskowe w czasie II.
To też jest rekonstrukcja.
To też jest pewnego rodzaju nasza działalność rekonstrukcyjna. Co więcej, prowadzimy na przykład, to jest jedna z pierwszych działań, które było podjęte i cały czas nieprzerwanie od 2003 roku, czyli od momentu, kiedy powstała grupa, prowadzimy akcję Pamięć, czyli okres 1 listopada i stawianie zniczy, porządkowanie grobów żołnierskich, tych, które są zaniedbane, tych, które są zadbane, żołnierzy związanych właśnie z 39 rokiem, nie tylko 28 czy 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. I mógłbym tak wymieniać długo, długo, ponieważ ta
i
nasza...
I powstałaby książka.
Kolejna.
A ja się
bardzo cieszę, że Grzesio wymienił te wszystkie elementy rekonstrukcji historycznej z akcją Pamięć. My na przykład robimy akcję Pamiętajmy o
Zapomnianych. Właśnie, bo rekonstrukcja historyczna też nam się kojarzy właśnie z jakąś taką, no żeby nie powiedzieć, że teraz mi się z inscenizacją kojarzy, bo to by było to niewłaściwe słowo.
No przede wszystkim one to jest większość, ale właśnie rekonstrukcja teraz urosła w
ruch społeczny,
tak, społeczno-kulturowy nawet bym powiedziała.
I faktycznie akcja Pamięć to jest takie
pokazanie szacunku dla tych, którzy zginęli, bo nie wszyscy pamiętają o tych żołnierzach. Więc taka akcja jest rzeczywiście bardzo piękna. Czy właśnie propagowanie historii w sposób niekonwencjonalny, nie przez film, nie przez grę wideo, tylko pokazanie się na lekcji postaci w stroju i opowiedzenie o kawałku tej historii, która no, akurat dotyczy tego tematu.
A przez grę wideo to by nie było rekonstrukcji?
Rekonstrukcja, gra wideo jest bardzo zbliżona, bo człowiek się angażuje, który gra, ale on to widzi, on tworzy postać. Natomiast to jest wszystko sztuczne, to jest wirtualne. Dlatego na przykład też lekcje żywej historii możemy nagrać i puścić dzieciakom, bo w szkole mają dobrą aparaturę, mają sprzęt, można to puścić, ale to nie będzie tego efektu, kiedy przyjdzie rekonstruktor z artefaktami jeszcze z epoki, poopowiada. Poza tym jest to nowa postać. Tej postaci dzieci nie znają. Obojętnie, czy to jest szkoła podstawowa, czy liceum, ale to jest nowa postać. Ta postać jest ubrana, czy w strój cywilny, czy w mundur wojskowy. Opowiada o czymś, co po prostu jest w podręczniku może napisane albo i nie, bo podręczniki też mają bardzo dużo białych kart z historii. Tego się po prostu nie wie, zwłaszcza o historii lokalnej. I to jest to, że dzieci zapamiętają. I dlatego zawsze postuluję, że w rekonstrukcji nie można robić byle jakości. Czyli nie można się na przykład bawić, że a jakoś tam będzie, coś tam zrobimy, a da się. Nie, trzeba zrobić albo bardzo dobrze, albo w ogóle odstąpić od tematu.
I no na przykład to przez takie podejście to rekonstruktorzy pewnie przez dłuższy czas nie lubili historyków pewnie.
Oj, była wojna. Była wojna dwóch światów. Świat historii i świat rekonstrukcji. Ciężko było przeniknąć te dwa światy. No czasem było tak, że student na przykład na historii był rekonstruktorem, więc łączył te światy, ale ciężko było bardzo, dlatego że wyobrażenie historyków o rekonstruktorach było dosyć mylne. Że dotyczą ich poszukiwania tylko detali, jakichś małych rzeczy, że nie rozumieją kontekstu historycznego.
Zrobić show.
Tak, że to są panowie, którzy biegają po polu i się cieszą, bo że strzelają.
A i to mogą się tak. Przebrać fajnie.
No, przebrać to się każdy może, przepraszam, zrobić sobie zdjęcie i na selfie'a i puścić do mediów społecznościowych, ale co innego jest przebranie, a co innego włożenie tego stroju czy munduru i odegranie czy pewnej konkretnej roli, czy roli masowej. Bo jak na przykład mamy jakąś grupę żołnierzy, no to nie jest powiedziane, że ten koniecznie i konkretnie jest tym, a tym, tylko na przykład zdarza się, że w dowódcy są przydzielani, znaczy do odtworzenia odpowiedniej roli. I to jest też piękny kawał historii, który dzieje się na żywo i on zapamiętywany jest. I dlatego cały czas mówię, nie można pozwolić sobie na byle jakość, tylko trzeba być bardzo, im bardziej zgodnie z realiami historycznymi, im bardziej zgodnie z przekazem historycznym, tym rekonstrukcja będzie lepsza, no w postaci na przykład właśnie przypominania bitew, czyli inscenizacji.
Ja tu się nie zgodzę z panią profesor, bo jeżeli chodzi o tę wojnę historyków z rekonstruktorami, to patrząc tutaj na naszą działalność i pani profesor i nas, strzelców kaniowskich, to nigdy takiej wojny nie było i sobie nie przypominam, żeby między nami...
No dobrze, zarówno profesor Daszyńska jest historykiem, jak i Grzegorz Nowak, więc jaka to mogła być wojna?
U nas nigdy nie było wojny.
Amatorem.
Nigdy nie było wojny.
Natomiast to była wśród rekonstruktorów.
To tak, to bardziej...
Tu jest problem taki. Ja jestem przy okazji, poza tym, że jestem prawnikiem, to jestem też historykiem sztuki. Pamiętam, że jak zdawałem egzamin archeologiczny jakiś u pani profesor Mączyńskiej...
Archeologia ziem polskich.
Tak, coś takiego. W każdym razie przyniosłem pani profesor kolczugę, którą sam zrobiłem. Zresztą na zajęciach z prawa rzymskiego u pana profesora...
zdawać egzamin? Czy
nie, tak? Stwierdziłem, że ten artefakt mi pomoże. Ta kolczuga jeszcze do tej pory gdzieś jest, ale powstawała na zajęciach z prawa rzymskiego u świętej pamięci profesora Kodrębskiego. Myślę, że niektórzy słuchacze jeszcze pamiętają profesora. Profesor na szczęście nie widział, jak ja robiłem na pierwszym roku, no to był 95 rok, czy czwarty nawet, tą kolczugę z podkładek sprężujących. Natomiast potem, jak pokazałem pani profesor Mączyńskiej to właściwie od razu wyszedłem z piątką. Oczywiście porozmawialiśmy na temat tego, kiedy było ostatnie spotkanie Senatu Rzymskiego. Czy to był VI wiek, czy może VII, a może V. No, tego typu rozmowa się odbyła. Natomiast ja nie widziałem żadnej tutaj wojny. Ale wojna, jeżeli można tak powiedzieć, na pewno było w ruchu odtwórczym. Dlatego, że to, co powiedziała pani Petro, to jest pewien rodzaj, teraz to jest ruch społeczny, a swego czasu było to pewne zjawisko społeczne, gdzie przychodzili ludzie o różnej proweniencji, o różnych zainteresowaniach, mający różne też wykształcenie. Problem polegał na tym, że w tym byli czasami to też ludzie, którzy próbowali się dowartościować. I na przykład w życiu społecznym było się taksówkarzem, ale przecież tak naprawdę można było być wielkim rycerzem. Więc się posiadało na przykład wielki czarny espadon i chodziło się po zamku i mówiło się, że ma się rację. No i tutaj powstawały takie problemy polegające na tym, że niektórzy próbowali narzucić, jeżeli chodzi o średniowiecze, no bo tu w tym zakresie mogę się tutaj wypowiadać, narzucić pewne twierdzenia, bo w ikonografii było coś takiego. Na przykład mieliśmy przekomiczną sytuację związaną z okularami. Otóż niektórzy nasi koledzy twierdzili, że okularów w ogóle nie było. Niektórzy nasi koledzy twierdzili, że okulary były i że one były robione z drewna i co czerwki i tak
kiedy,
dalej.
Ale kiedy?
W średniowieczu.
Były czy nie było?
Były. Ale najlepsze było pokazanie przez mojego szanownego kolegę, teraz kierownika Muzeum Hymnu Narodowego, Przemka Reja, którego bardzo mocno pozdrawiam, który powiedział, że w średniowieczu to były okulary przeciwsłoneczne. I pokazał wszystkim zdjęcie nagrobka pewnego mnicha, który, to był to nagrobek z katedry, o ile pamiętam, chyba Rouen, normandzkiej katedry, gdzie sarkofag był podniesiony przez cztery postaci mnichów, w tym jeden miał okulary przeciwsłoneczne. No i powiem tak. Jest to zdumiewające, ale rzeczywiście po prostu były włożone, znaczy my spodziewamy się, że może nie było soczewek, ale były jakieś szkiełka ciemne, które pokazywały, że no się okazało, że można chodzić. Natychmiast od razu na Grunwaldzie, rok później, pojawiły się takie okulary przeciwsłoneczne i moi koledzy, dumnie chodząc w ciżmach, pulenach, czyli z takimi długimi nosami, no bo to jest też ważne, trzeba być modnym, mieli też okulary przeciwsłoneczne. Więc to tak wygląda. Ale problem jakby sprowadza się do tego, że dużo osób nie ma tej wiedzy, część osób ma wiedzę i teraz kwestia przekazania tej wiedzy. I wojna polegała na tym, że niektórzy pokazywali, że tylko oni mają patent na tą wiedzę. Jakby z punktu widzenia czysto naukowego, oczywiście ja nie mogę powiedzieć, że pozjadałem rozumiem, bo ja tym historykiem sztuki, to chyba dzięki temu, że profesor Sztabiński, tak powiem, uznał, że prawnik może skończyć, to skończyłem. Nie mam się co wypowiadać, ale zawsze mogę powiedzieć tak, no jednak mimo wszystko jest określona ikonografia, są określone obrazy, są rzeźby. No jeżeli chodzi o średniowiecze, to bardziej obrazy, tak? Bardziej, bo to jest to, z czego możemy czerpać. No i szczerze powiedziawszy, to jest dla nas jakaś podstawa, ale przyjęliśmy w ruchu rycerskim takie podejście, że nie możemy narzucać i jeżeli czegoś nie można udowodnić, bo nie ma konkretnego obrazu ikonograficznego, to przyjmujemy, że mogło to być. Szczególnie, że w tej chwili rekonstrukcji pewne rzeczy można sprawdzić. Bo przecież tak naprawdę, a teraz sprawdzam, mogę się pochwalić tym, że sprawdzam jeżdżenie konno. Od 2 lat jeżdżę konno i nasz trener mówi, no to załóżcie w końcu rycerze zbroję. No i to wziąłem tak tarczę, tak, no i powiem tak, pojechanie z tą tarczą na tym koniu to jest problem. A mój kolega założył ostatnio, Piotr, marszałek chorągwi naszej Łęczyckiej, pojechał ostatnio zbroi. No i on mało co nie spadł. Na całe szczęście dobrze jeździ. Ale są w Polsce rycerze, no można tak nazwać, są to pasowane osoby rycerze, którzy uczestniczą w turniejach justingowych, czyli na kopie. Proszę Państwa, to są ludzie, którzy jeżdżą tak świetnie, że nie jeden kaskader mógłby im zazdrościć. Natomiast to są osoby, które naprawdę mają to opanowane w 100%. No, nasz wielki mistrz, proszę Państwa, czyli Jarek Struczyński, jest czempionem Królowej Elżbiety. On ma 58 lat. W tej chwili, chyba w tym roku, nie będzie brał udziału, ale jeszcze rok temu jeździł do Anglii na turniej rycerski. I on się świetnie trzyma, że tak powiem, na koniu. Tutaj zabawa właśnie ze zmierzeniem się z tym, co było, a tym, co jest teraz. No bo powiem, fajnie jest chodzić w stroju i mieć telefon komórkowy i te okulary. No ale, tak, no, że tutaj była, tu była wojna.
Tak, tak, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że była duża nieufność, dlatego że właśnie rekonstruktorzy, którzy pojawiali się te 20-30 lat temu, to taką wzbudzali naprawdę nie tyle nieufność, co byli tak jakby traktowani jako no, dziwolągowie,
małpy,
jacyś.
Rycerze.
Albo właśnie przebierańcy.
Gdzie ta wojna?
No to ludzie po prostu bardzo źle reagowali. A historycy też, dlatego że no, chciałam jednak przypomnieć, że historyk, który uważa, że ma warsztat naukowy, ma całą wiedzę, ma ogrom możliwości dostępu do materiałów różnych źródłowych, no to jest mądrzejszy niż ten rekonstruktor.
I się czasami okazywało, że jest nudno po prostu.
No właśnie, że to jest, nie o to chodzi. I trzeba było połączyć te wysiłki, połączyć pasję zamiłowania, połączyć możliwości na przykład brania udziału w tych inscenizacjach, bo nie każdy, który ma strój, czy ma umiejętność na przykład jeżdżenia konno z jakąś tarczą chociażby, no bardzo to jest skomplikowane. W ogóle wejście na konia w stroju rycerskim wymaga już niesamowitego, że tak powiem, wysiłku i chyba pomocy jednak osób innych.
Nie, no wykorzystujemy stołeczek. Zresztą na ostatnim filmie Ridleya Scotta, ostatni pojedynek, wyglądało na to, że wchodzili na stołeczkach. Rzeczywiście, no jeżeli ma się na sobie 40 kilo zbroi.
Sztywnej.
Tak. Znaczy ona pracuje, bo zbroja końska jest troszeczkę inna. To da się wejść, ale przy naszych możliwościach fizycznych, no mimo wszystko na co dzień się siedzi na przykład na sali sądowej i się siedzi, albo jeździ się małym, białym czołgiem na przykład, czyli starym samochodem, no to, ale teraz wejść na konia, nie? No. To,
a no właśnie, no. Dlatego na przykład tamci byli wyćwiczeni i oni, to, dla nich to było normalne. Nadawał się, to walczył, nie nadawał się, no to nie walczył.
Bo też na co dzień nie siedzieli na ławie sądowej.
Jak jakiego dzwonu wsiądzie na takiego konia, to nawet po pierwsze nie swojego, to też nie ma pojęcia, co to zwierzę zrobi, jak on się ma na tym zwierzęciu zachowywać, bo każdemu się wydaje, że no co to jest, wsiąść na konia i się jedzie.
No właśnie. A jeszcze koń musi wiedzieć.
A koń musi wiedzieć,
tak. Koniak zobaczy tak, że hełm naszego chorążego Łęczyckiego, o, to się bardzo przestraszył.
A jak ogień zobaczy, strzały, wybuchy, o, no to rzeczywiście, to wtedy jest inna rzecz, ale to byśmy wtedy wchodzili w kwestie bezpieczeństwa. Natomiast tutaj jeszcze bym chciała dopowiedzieć te kwestie związane z przekazem.
Chociaż o bezpieczeństwie moim zdaniem też warto by powiedzieć. To jest cały zwłaszcza temat. Jeśli pomyślę o Strońsku lub też bieganiu z mieczami.
Albo nawet w jakimkolwiek pojedynku. Przecież te miecze są naprawdę używane. To słychać, to nie jest pozowane, to nie jest markowane. Szczęk,
ja opowiem wtedy, jak będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, opowiem jedną anegdotę.
A to ja też potem powiem jako mama.
Na przykład. No.
Dobrze, to możemy taki temat w ogóle już podjąć od razu.
Dobrze, no to w takim razie przejdźmy do tego bezpieczeństwa.
To zacznijmy od tego, co tak na
No to już zacznijmy.
Historia. Więc jeżeli chodzi o historię, historia była taka. Bardzo dawno temu Bractwo Rycerskie w Zamku Królewskim w Łęczycy robiło komercyjny pokaz na takiej imprezie dla posiadaczy, no nie wiem, czy można to nazwać, że dla hodowców koni. I zrobiliśmy tam pokaz walki. W ramach tego pokazu walki, w którym byłem
na
wtedy...
Na koniach?
Nie, o koniach to w ogóle my żeśmy nie myśleli. W stanie posiadania bractwa były dwa miecze, w tym jeden wyginający się. Drugi był zrobiony bardzo porządnie przez znakomitego kowala Marka Maryniaka, ale zamówienie mojego kolegi Marka Nowaka, też rekonstruktora i reżysera zresztą w tej chwili, było takie, że on ma mieć ten miecz ciężki. Bo w średniowieczu, to jak Marek twierdził, to te miecze to ważyły 4 kilo. Wobec tego Marek Maryniak taki miecz zrobił. Z runami w ogóle. No ja miałem taki za to gięty miecz taki, bo mama mi kupiła taki miecz, bo ja chciałem mieć miecz, to mi kupiła taki, taki w sklepie na Dąbrowskiego mi kupiła. Mama mi kupiła miecz, bo ja wtedy miałem 17 albo 18 lat. Nie, 19 miałem, przepraszam, byłem na pierwszym roku. No i a ja miałem misiurkę. Nie miałem hełmu, nikt nie miał w ogóle hełmu. No i pokaz był straszny. My właśnie z Markiem zmierzyliśmy się w tym boju śmiertelnym. W pewnym momencie uderzył on w moją tarczę, wykonaną zresztą ze znaku drogowego, ale była to tarcza janicka. O sposobie wykonywania znaków tarcz opowiem kiedy indziej. No, ale to też były z opowieści. W każdym razie pewnie popręg w tej tarczy mi pękł i tarcza usunęła się z mego ramienia. Wtedy mój kolega Marek, który był w sumie studentem prawa, jeno, a nie rycerzem. No, ten miecz 4-kilogramowy podniósłszy na mnie, nie był w stanie go zahamować, gdyż miała to być inscenizacja walki. I uderzył mnie w miejsce, gdzie widzicie, gdzie mam taką piękną bliznę tutaj. O, no, taką bliznę mam, tak. No i wtedy popłynęła krew. Wszyscy ojej, zaczęli bić brawo. Rycerze, ale brawo, tutaj.
Myśleli, że to taka fajna inscenizacja.
I wtedy moja mama Magdalena wpadła na scenę i powiedziała, koniec tej walki. No. Ja byłem wtedy w szoku, nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje. Zapakowano mnie do ambulansu w tej zbroi, w tej kolczudze takiej, o której też mówiłem wcześniej, z tym mieczem, zawieźli mnie do szpitala w Głównie i tam mnie strzeli. Oczywiście wszyscy w tym szpitalu byli totalnie zdziwieni, co to w ogóle jest. No. I dopiero na szczęście potem mój przyjaciel Marek zszył mnie trochę lepiej, więc ta blizna teraz jest taka, jaka jest. Ale co było najważniejsze? Przyjechałem do mojej narzeczonej, a teraz już mojej małżonki od 20 paru lat. I mówię, Agata, patrz! Ona biedna leżała przed jakimś egzaminem, się uczyła, jeszcze miała gorączkę. Więc ona mówi, Jezu, co ty coś się zrobił? Mówi, patrz, mieczem dostałem, tak? No, no i to była ta przygoda. Ale potem trzeba było zadbać o bezpieczeństwo. Wtedy o tym bezpieczeństwie nie pamiętaliśmy, natomiast w tej chwili każda impreza ma przygotowany regulamin takiej imprezy, jest ubezpieczona. Z tymi ubezpieczeniami też są straszne problemy. No i generalnie musimy zadbać o to, żeby komuś się krzywda nie stała. A tych krzywd w czasie tych 30 lat historii było bardzo wiele i pewnie możemy o tym rozmawiać dużo, długo.
No to chyba jest pomysł nawet na jakieś kolejne spotkanie, ale a propos bicia braw, jak się coś stanie nie takiego, co powinno być, to ja pamiętam inscenizację w Mechelinkach, gdzie była taka scena, że czołg strzela do tego czołgu. Też potem ktoś strzela, ten czołg ma być trafiony i płonie. No i oczywiście miały być wszystko świece dymne, no wszystko to było uzgodnione, ale jakoś chyba pirotechnicy za bardzo nie przestrzegali norm ciężarów tych wszystkich substancji, które mają użyć. Przedobrzyli słowem i czołg się zapalił. I rzeczywiście palił się bardzo pięknie, wszystkim się podobało. Wśród publiczności były brawa. Tak. Mało tego, strażacy bili brawa. To rekonstruktorzy dopiero powiedzieli strażakom, żeby poszli jednak i gasili ten czołg, bo coś jest nie tak, tak nie miało być, ale tamci byli tak zdziwieni i tak rozbawieni taką sytuacją, że po prostu się nawet nie chcieli jechać tego czołgu gasić, bo uważali, że to jest piękne, to jest wspaniałe i tak powinno być. A jeszcze a propos cięć w głowę. Początek rekonstrukcji w Polsce to był taki, że nie wszystko można było od razu kupić czy dostać takie, jakie powinno być. Więc były te rzeczy takie zamienne, wymienne, które jeszcze na pewien czas miały zastępować te prawdziwe. I stąd między innymi na przykład bardzo często były hełmy na głowę plastikowe, a nie prawdziwe z metalu. Na szczęście, to były te początki właśnie zjawiska rekonstrukcyjnego i się każdy cieszył, że coś dostał, że coś nowego jest, więc tutaj tak, czy jest zabawa, czy nie, bardzo często była zabawa, dostałem to, kupiłem to, udało się to znaleźć, no to było wydarzenie epokowe nieomalże, no ale wracajmy już do tego cięcia głową. I tak się zdarzyło, że właśnie mówię to jako mama, bo mój syn był rekonstruktorem, który miał hełm prawdziwy, metalowy i na szczęście, bo dostał szablon od ułana, który był pod takim wpływem, że chyba by, nie wiem, ale promile by chyba skończyły się skalę. Siedział na koniu, ale za to miał włączoną waleczność. I właśnie ułan walnął mocno w głowę mojego syna w ten sposób, że syn padł na ziemię. No, oczywiście też się wszystkim podoba. Dostał w głowę, leży, no to jest ten ranny. No
cios nazywa się dobranoc.
Dobranoc, tak, nieomalże. No ale się kończy inscenizacja, wszyscy wstają, a ten leży. No i się okazuje, że zemdlał z tego wszystkiego. Po prostu był tak mocno trafiony i na hełmie, mamy ten hełm w domu zostawiony, jest autentyczna ślada, jest szczerpa taka po tym mieczu. Gdyby to był plastik, to na szczęście go mam i także mówię, teraz bezpieczeństwo jest bardzo, bardzo ważne. Teraz się w ogóle na to bezpieczeństwo zwraca uwagę. Przedtem to właściwie nikt o tym nie myślał. Ani o ubezpieczeniu imprez, ani o tym, żeby komuś sobie ktoś komuś krzywdnie zrobił. Plagą byli na przykład nowo wstępujący rekonstruktorzy na pole inscenizacyjne, którzy nie mieli bladego pojęcia o tym, co się będzie działo. Starszym do głowy też nie przychodziło, że trzeba to towarzystwo nauczyć i zdarzały się różne sytuacje, no dosyć groźne.
Ja tutaj, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia strońskie, to mogę podkreślić przede wszystkim to, że mieliśmy to szczęście, że od samego początku mieliśmy bardzo poważne podejście, jeżeli chodzi o zabezpieczenie terenu, bo trzeba pamiętać, że te zasady bezpieczeństwa są istotne nie tylko, jeżeli chodzi o samą braź rekonstrukcyjną, czy to walczącą sobie w tak zwanej kupie rycerskiej, co pamiętam, jak kiedyś z Michałem się spotkałem właśnie na jednym z turniejów rycerskich w Łęczycy, gdzie po takiej wielkiej walce wszyscy na wszystkich, Michał mówił mi, że spoko Grzesiek, spoko, na naprawdę cudownie jest. Jedna osoba w karetce, jeden kciuk zwichnięty, nic więcej się nie stało. Także mówi dobra impreza. Ale jeżeli chodzi właśnie o tak duże wydarzenia, jak na przykład Beleń Strońsko, w którym no, kilkanaście tysięcy mamy osób publiczności, to to bezpieczeństwo zaczyna się od samego chociażby dotarcia ludzi na teren rekonstrukcji i odjazdu, gdzie trzeba pomyśleć logistycznie o zabezpieczeniu, o ścieżkach dojazdu, o zabezpieczeniu straży pożarnej czy służb medycznych. Poza tym trzeba też pomyśleć o zabezpieczeniu pola rekonstrukcji, ponieważ no, w momencie, kiedy mamy tylko miecz w ręku i hełm i tarczę, no to, to potencjalne pole rażenia to jest jakieś 3 metry kwadratowe wokół człowieka z tym mieczem. Natomiast w momencie, kiedy mówimy tutaj o rekonstrukcji już bardziej dwudziestowiecznej, pierwsza, druga wojna światowa, czy nawet o czasach napoleońskich, wchodzi w grę pirotechnika, gdzie wiadomo, że na tak dużych wydarzeniach te rzeczy są przygotowywane przez profesjonalne, no u nas zawsze były, przez profesjonalne firmy pirotechniczne, który to pirotechnik ustawiał całe pole. W momencie, kiedy była próba generalna, to pole było wyznaczone. Wszystkie grupy, łącznie z grupami cywili, były zapoznawane z tym, co gdzie jest, jaka jest sekwencja, jaki jest scenariusz rekonstrukcji. Co więcej, przygotowując taką inscenizację, ten scenariusz przesyłaliśmy no, wszystkim grupom, które były zaproszone. My od samego początku, jako Strzelcy Kaniowscy, pilnowaliśmy tego, żeby był odpowiedni poziom wiedzy rekonstruktorów, bo to nawiąże trochę do tego naszego poprzedniego wątku, czyli wojna historyków z rekonstruktorami, która polegała, myślę, że największym bólem rekonstruktora to jest to, nie to, że musi sobie kupić strój, bo to w sumie kwestia tylko finansów, tylko posiąść wiedzę. A to jest najbardziej trudne. I w momencie, kiedy na takie pole rekonstrukcyjne przyjeżdża ktoś, kto zainwestował sobie kilka tysięcy złotych w odpowiedni strój, wyposażenie i uważa, że pozjadał wszystkie rozumy, no nie. No nie, bo ponieważ trzeba wiedzieć, jak posługiwać się z bronią, w momencie, kiedy biegamy po polu rekonstrukcji z bronią naładowaną ślepą amunicją, mimo wszystko ten wystrzał ze ślepej amunicji potrafi komuś zrobić krzywdę. Jeżeli ktoś wymierzy ze zbyt bliskiej odległości, komuś strzeli koło ucha, można ogłuszyć człowieka, można, nie wiem, sama ta siła kinetyczna tego ślepego naboju, tego wystrzału z lufy potrafi przewrócić takiego człowieka. No, nie chciałbym myśleć tutaj jakiś
bardziej... Można załadować kilka ładunków na przykład.
No to już...
To też się zdarzało.
To też się zdarzało. Także mówię, no czasami te emocje w takim młodym człowieku, młodym w sensie, młodym duchem rekonstrukcyjnym na polu bitwy, bo nie zawsze to się przekłada na wiek oczywiście, to są duże. Także pilnować trzeba od samego początku, uczulać trzeba te osoby, które przyjeżdżają jako rekonstruktorów, no i przede wszystkim też pilnować całego terenu i dbać o to zabezpieczenie, żeby na przykład na taki teren rekonstrukcji nie wchodziły przypadkowe osoby. Widzowie, którzy też niejednokrotnie traktują takie wydarzenie jako element pewnego rodzaju lokalnego pikniku, na który można sobie pójść z lekkim, no, takim nastawieniem miłego wydarzenia towarzyskiego, rozluźniając się po drodze jeszcze. No i co? No wejdzie ktoś nam na takie pole minowe, pole pirotechniczne. Są na przykład odpowiednie procedury, jeżeli chodzi o zachowania w momencie, kiedy coś dzieje się nie tak na takim dużym polu rekonstrukcyjnym. Ja przypomnę, że właśnie Strońsko to jest około 200 osób w polu biegających w mundurach czy grup cywilnych.
To mało tego, są pojazdy.
Oczywiście są pojazdy, jest lotnictwo, jest ta pirotechnika gigantyczna, jeżeli chodzi o to wydarzenie. Mamy oczywiście sygnał taki, który w danym momencie grupy, jeżeli ktoś da, ktokolwiek na polu rekonstrukcyjnym da ten sygnał, kończona jest, przerywana jest rekonstrukcja, tak, wiadomo, że...
Burza.
Tak, burza, tak. To jest komenda już od wielu lat słynna na Strońsku. Na szczęście odpukać nigdy nie musieliśmy tego zastosować. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego zastosować. Także te kwestie bezpieczeństwa to jest bardzo, bardzo istotna sprawa.
Ciąg dalszy nastąpi. Mam nadzieję, że uda nam się w miarę sprawnie się porozumieć, bo to nie tak łatwo trzech rekonstruktorów w jednym miejscu, w jednym czasie, bo to przecież inne epoki, bo i mamy Belle Époque, i mamy średniowiecze, no i mamy czasy wojny i to wszystko udaje nam się w jednym, trzy w jednym, trzy można w jednym powiedzieć, tak?
I mamy książkę.
I mamy jeszcze książkę.
Jedno z pierwszych tak, to, tego typu książek w Polsce.
To przypominamy i polecamy Rekonstrukcja historyczna, wybrane refleksje własne autorstwa profesor Jolanty Daszyńskiej, która dzisiaj była także gościem Radia Łódź i rekonstruktorzy także Grzegorz Nowak, Strzelcy Kaniowscy i Michał Wojtysiak.
Tak, Bractwo Rycerskie Ziemi Łęczyckiej. Signum Temporis, ewentualnie kapituła rycerstwa polskiego.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za zaproszenie.